ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, kłaniam się nisko naszemu gościowi. Jest nim ambasador Ukrainy w Polsce, Andrii Deszczyca. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Wolałbym zacząć od czegoś milszego, ale naprawdę trzeba zacząć od pytania, czy grozi nam nowa wojna w Europie, czy Rosja ma zamiar naprawdę tym razem zaatakować Ukrainę, a nie tylko zadowolić się Donbasem, Ługańskiem czy Krymem.
Sytuacja jest poważna i sytuacja jest nieprzewidzialna. Natomiast robimy wszystko, żeby doprowadzić do dyplomatycznego rozwiązania tej eskalacji, którą Rosja napędza od parę tygodni. Jest dość dużo rosyjskich wojsk na granicy ukraińsko-rosyjskiej i oczywiście to niepokoi. Natomiast dostaliśmy zapewnienia od naszych partnerów na Zachodzie i od poszczególnych państw, w tym Polski i też od NATO, Unii Europejskiej, że będziemy robić wszystko, że my i partnerzy nasi będziemy robić wszystko, żeby nie dopuścić do wojny i do deeskalacji tego, co nastąpiło.
Ja to wszystko rozumiem. Tygodni. Prezydent Biden nazywa prezydenta Putina kryminalistą. Jednocześnie dzwoni do niego, proponując rozmowy, de facto rozmowy pokojowe o Ukrainie. Tylko to wszystko, wie pan, rodzi u nas takie zaniepokojenie, bo może rzeczywiście jesteśmy świadkami tego, o czym wspominał, ach, to już będzie 13 lat temu niemal, Lech Kaczyński, który powiedział, że my wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na Polskę.
Panie redaktorze, Ukraina już jest częścią tej agresji. Ukraina już została zaatakowana w 2014 roku. Od 7 lat trwa wojna. To się nie zmieniło. Natomiast udało się nam doprowadzić do takiego rozejmu broni trochę.
No, ale mamy taką sytuację, przepraszam, jak z pierwszej wojny światowej. To jest tak zwana dziwna wojna. Wszyscy siedzą w okopach. Nic się teoretycznie nie dzieje poza incydentami. No ale co jakiś czas, jak się jest na Ukrainie, to w zasadzie codziennie słyszy się informacje z frontu. Prawda?
A tak,
z
drugiej strony... prawda, ponieważ giną ludzie, giną żołnierze ukraińscy, ponieważ są ostrzały ze strony separatystów, które są wspierane przez Rosję.
Ale jeśli nie liczyć, ale panie ambasadorze, jeśli nie liczyć...
Nie jest to taka zaostrzona sytuacja jak 4 lata temu.
Ale jeśli nie liczyć koronawirusa, który oczywiście dotknął cały świat, Ukrainy również, to życie w Kijowie, życie we Lwowie, w wielkich miastach, w Odessie, jest całkiem normalne. Działały przed koronawirusem restauracje, ludzie się bawili, wojny nie ma.
No, staramy się wyprowadzić państwo z tego kryzysu, który spowodowała wojna. I oczywiście robimy to i w sposób dyplomatyczny, prowadząc negocjacje z państwami, które są zaangażowani w proces miński czy normandzki. Natomiast trzeba też poprawić sytuację gospodarczą i przeprowadzać reformy i trzeba dać ludziom nadzieję.
Panie ambasadorze, ja rozumiem, że pan
atmosferę
jest...
i warunki rozwoju państwa.
Ja rozumiem, że pan jest dyplomatą, ale wie pan, ta wojna musi się czymś skończyć. Znaczy, kiedyś się na pewno skończy. No nie wyobrażam sobie, żeby trwała na wieki. No i teraz myśli pan naprawdę, realnie, że Rosjanie powiedzą, dobra, Krym wasz, albo powiedzą, no dobrze, Donieck, Ługańsk, rzeczywiście to są ukraińskie miasta, to co, my się wycofujemy i wszystko jest dobrze, wszystko jak było? Wierzy pan w to?
Będziemy walczyć do końca. Będziemy walczyć do czasu, kiedy i Donbas, i Krym będzie z powrotem częścią integralną Ukrainy.
Andrii Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce, jest naszym gościem. Do tematu tego jeszcze wrócimy w internetowej części naszej rozmowy. Pan pozwoli, że teraz spytam o o to, co nas bardzo interesuje, czyli o sprawę Sławomira Nowaka. Przypomnijmy, że były polski minister jest oskarżany o korupcję właśnie na terenie Ukrainy. Był prezesem Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy, no i tam że miał, zdaniem prokuratury, kierować zorganizowaną grupą przestępczą, przyjmować łapówki itd. Ja mam pytanie jedno, czy te nowe wątki w śledztwie, które się pojawiają, to jest efekt pracy ukraińskich śledczych, czy to jest już polska twórczość?
Rozumiem, że są, że istnieje współpraca pomiędzy odpowiednimi służbami antykorupcyjnymi w Ukrainie i w Polsce i oni prowadzą to śledztwo. Powiem szczerze, że my nie jesteśmy jako ambasada, jako dyplomacja włączeni w ten proces. I raczej tutaj te pytania trzeba kierować do CBA i do naszych służb, NABU, taki odpowiednika CBA na Ukrainie.
Pytanie do pana brzmi
śledztwo
troszkę...
Śledztwo nie jest zakończone, także tutaj trzeba zaczekać na zakończenie tego śledztwa.
Pytanie do pana jest trochę inne. Panie ambasadorze, Sławomir Nowak, gdy zaczynał pracę na Ukrainie, dostawał w przeliczeniu na złotówki 1500 zł. Jak mu płaciliście 1500 zł, to przepraszam, tak między nami. To czegoście się spodziewali? Że jaką z tych pieniędzy utrzyma rodzinę i siebie na Ukrainie?
No, wydaje mi się, że powinien by dostawać trochę więcej.
Nie na mam... początku zarabiał 1500, później całe kilkanaście tysięcy złotych.
A, no
na,
może,
na zegarek może, nie wystarczy.
Może próbował pomóc Ukrainie, dlatego zgodził się na 1500. Ale potem
chyba...
Ponieważ nie mam szczególnych informacji o tym, o zarobkach pana ministra Nowaka, ale... Z tego, co wiem, te jednak etat, który on obejmował, to powinien być lepiej.
To zostańmy przy tym, że on z chęci pomocy Ukrainie tego podjął, pracował za darmo, taki był. A teraz pan pozwoli, że jednak, panie ambasadorze, zadam pytanie bardzo poważne i w sumie smutne jednak strasznie, bo chodzi mi o to, że sytuacja między rządami Polski a Ukrainy jest ostatnio bardzo utrudniona, choćby przez działania takie jak w Tarnopolu, gdzie stadion miejski nazwano imieniem Romana Szuchewicza. Przypomnijmy naszym słuchaczom, Roman Szuchewicz to jest były przywódca UPA, człowiek, którego bardzo przychylny Ukraińcom polski historyk profesor Grzegorz Motyka nazywa zbrodniarzem. Twierdzi, że ponosi on bezpośrednią odpowiedzialność za masowe mordy na polskiej ludności cywilnej. Jeszcze tylko jeden cytat. Simon Samuel z Centrum Wiesenthala powiedział: nazwanie stadionu imieniem nazistowskiego kolaboranta w masowych mordach hańbi. Piękną greką jest futbol. Protestowali wszyscy, ambasador Polski, ambasador Izraela. Jak to jest w ogóle możliwe, panie ambasadorze, że nazywacie imieniem kolaborantów i zbrodniarzy stadiony, ulice, place?
Po pierwsze, chciałem zwrócić uwagę, że to decyzja organu samorządowego, decyzja Rady Miasta Tarnopola i raczej jako w organy centralne nie możemy tak bardzo ingerować w decyzje, które są podejmowane.
Przypomnę, że ukraiński prezydent dał mu tytuł bohatera Ukrainy.
Tak. I dla części społeczeństwa ukraińskiego on jest bohaterem, bo walczył o niepodległą Ukrainę.
U boku hitlerowców walczył o niepodległą Ukrainę. Z perspektywy dzisiejszej...
Nie został nigdy osądzony o to, także tutaj trzeba byłoby przeprowadzić badania.
A co pan chce badać, panie ambasadorze? Przepraszam, wszyscy wiedzą, że odpowiadał za masowe mordy na Wołyniu i ja nie bardzo wiem, wie pan, w Polsce nie ma nawet ulicy Bronisława Pierackiego, który to nigdy nikogo nie zabił, Polacy nie mordowali wtedy Ukraińców, co najwyżej zamykali cerkwie, ale nie znajdzie pan ulicy Pierackiego w Polsce, ale ulicę, we Lwowie ma pan i ulicę Tarasa Czuprynki i Romana Szuchewicza. Przypomnę, że Taras Czuprynka to jego pseudonim. To tak jakby były dwie ulice tego samego człowieka.
No ja uważam, że oczywiście, że trzeba podchodzić z rezerwą do tego, żeby nie tych bohaterów czy osób, którzy walczyli o niepodległość Ukrainy, nie robić tak, żeby oni mogli stać symbolami, tak jak powiedzmy Lenin czy Stalin, że każda ulica czy kilka ulic w mieście czy kilka pomników w mieście stało.
Radio RMF 24
PR. Jak mówię panie redaktorze, tylko dokończę. Dla części społeczeństwa ukraińskiego te osoby są bohaterami. I
porozmawiamy o tym również.
Dlatego organy władzy lokalnej podejmują takie decyzje.
Porozmawiamy o tym w radiu rmf24.pl, w interi.pl. Tam także pytania o sytuację Ukraińców w Polsce, o to, czy będą szczepieni. Zostańcie, proszę państwa, wszyscy z nami. Słuchaczom radia RMF serdecznie dziękujemy. Panie ambasadorze, ale wie pan, bo takie mówienie, że dla części Ukraińców on jest bohaterem, jest sytuacją, no, która nie załatwia niczego. Niech się pan nie gniewa, ale zawsze można znaleźć grono, dla których największy nawet zbrodniarz jest bohaterem. Ja już nie chcę snuć daleko posuniętych analogii. No, ale wie pan, no, dla części Rosjan, Gruzinów, Stalin jest bohaterem. I co z tego? Nie ma ulic Stalina.
U nas nie ma, ale w Rosji są.
No dobrze, tylko...
Ale jestem do tego, prowadzę do tego, że jednak trzeba rozmawiać z tymi ludźmi, którzy podejmują takie decyzje, którzy proponują takie decyzje i uważam, że to jest też do pewnego stopnia i rola nasza wspólna, ukraińsko-polska.
Musimy
się spotykać i zaraz, tylko dokończę. I te rozmowy, które były prowadzone między historykami, w tym, w których uczestniczył doktor Grzegorz Motyka, trzeba ich kontynuować i żeby wysłuchać stanowiska każdej ze stron.
Tak, tylko panie profesorze, panie ambasadorze, pan cały czas mówi o tym, że to są sytuacje lokalne. Po pierwsze, te lokalne sytuacje są niemal na całej Ukrainie, więc jak mi pan mówi, że to są lokalne, to nie oznacza, że one są incydentalne. Ale po drugie, to porozmawiajmy o czymś innym. Wie pan, wydawałoby się, że co jak co, ale ekshumacje, jak prace, jak pochówek zmarłych, no to są rzeczy święte w naszej kulturze, w naszej cywilizacji. W 2019 roku zgodziliście się na to, żeby IPN mógł prowadzić te badania w dwóch na 13 lokalizacji. W 2020, jeszcze przed koronawirusem, nie zgodziliście się na żadne prace. Mało tego, nie zgodziliście się nawet na naprawę zbezczeszczonego cmentarza polskiego w Kropiwnikach. Panie ambasadorze, to są akty ze strony ukraińskiej, które trudno odbierać inaczej, jak wrogie.
Panie redaktorze, może pan dodać do tej listy też tablicę upamiętniającą Ukraińcom, którzy zostali zabici w lasach pod Werchratą w monasterzu, i która została zniszczona i nie została odnowiona, chociaż właśnie to był element rozmów i negocjacji ze stroną polską pomiędzy IPN, Instytutem Pamięci Narodowej, gdzie w zamian za pozwolenie na przeprowadzenie ekshumacji miała być ta tablica odtworzona, ale panie, nie została.
Polski...
No i dlatego
no takie, nie, ale mamy takie
takie trwa.
No nie, mamy komunikat IPN-u, który mówi, że za spełnienie podstawowych obowiązków ekshumacji i pochówku niewinnie pomordowanej ludności cywilnej, wy, Ukraińcy, żądacie budowy obiektów gloryfikujących UPA i stawianie czci...
Panie redaktorze, przepraszam, ale,
proszę.
Ale musi pan sprawdzić. Nie ma żadnej gloryfikacji, nie było żadnej gloryfikacji na tej tablicy. Ja osobiście jeździłem do tego lasu w monasterzu, widziałem tą tablicę. Jest tam nazwiska tylko tych osób, którzy zostali zamordowani przez NKWD, walcząc z oddziałem NKWD, broniąc siebie i ludność, która tam mieszkała przed NKWD.
Ja pamiętam.
I tam tylko nazwiska, nie ma nic, ani wspomnienia o UPA, o UN, nawet ich żadnych miejsc, skąd pochodzą. Tylko nazwiska i daty urodzenia.
Panie ambasadorze, jedną z pierwszych decyzji pierwszego polskiego organu władzy, wybranego w pełni demokratycznie, czyli polskiego Senatu, było potępienie akcji Wisła, czyli deportacji Ukraińców z ziem południowo-wschodniej Polski. Czegoś, co rzeczywiście było hańbą komunistyczną. Czy Ukraina nie ma problemów z własną historią, kiedy dzisiaj, 30 lat po odzyskaniu przez was niepodległości, czcicie pamięć, jak mówi Centrum Wiesenthala, kolaborantów nazistowskich. Czcicie pamięć, jak mówi ambasador Izraela, zbrodniarzy hitlerowskich.
No, trzeba, jak powiedziałem już, trzeba dalej prowadzić rozmowy i badania.
Ale te rozmowy muszą się czymś zakończyć. To musi być jakaś konkluzja. Czymś, 30 czymś, lat rozmawiamy.
No, musi być konkluzja, ponieważ jak już wspomniałem, część historyków, część polityków ukraińskiego, część społeczeństwa uważa, że te osoby nie były kolaborantami, tylko walczyli o swoje państwo.
Ale czy to no dobrze, ale to panie ambasadorze, zgodnie z pańską logiką...
Trzeba zrozumieć stanowisko tych osób, którzy mają takie zdanie.
Zrozumieć to znaczy zgodzić się z tym. To oni będą decydowali o tym, jak wyglądają relacje polsko-ukraińskie.
Nie do końca. No tak, no. Musi być decyzja sądu, żeby osądził, tak, że takie osoby były przeprowadzili tam, zabijali czy przeprowadzili mordy, a takiej decyzji, z tego co wiem, nie było nigdy.
No tak, ukraińskie sądy rzeczywiście niespieszne są do tego, by potępić jakikolwiek
zbrodniarz. Ale to nie było sądów wcześniej.
Panie ambasadorze, dobrze, zostawmy te tematy, bo tutaj w tej sprawie rzeczywiście się różnimy. Fakty są jednak takie, jak ja je przedstawiłem. Jak rozumiem, pan w odpowiedzi mówi, że trzeba rozmawiać. Trochę nie wiem z kim i o czym dalej, bo sytuacja jest trochę jednoznaczna. No. Ale dobrze. Panie ambasadorze, pytanie o stosunki polsko-ukraińskie to także pytanie o Ukraińców w Polsce. Mieszka ich według różnych szacunków w tej chwili w Polsce 1 300 000. To są dość ostrożne dane. Czy oni będą szczepieni przeciwko koronawirusowi? Czy Polska, czy polskie władze kontaktowały się z ambasadą w tej sprawie?
Rozmawialiśmy o tej sytuacji jeszcze przed początkiem procesu szczepienia. Oczywiście wszystkie osoby, które znajdują się w Polsce i rozumiem, że takie zapewnienia były zrobione w stosunku nie tylko do Ukraińców, do wszystkich obcokrajowców, którzy mieszkają w Polsce legalnie, którzy mają PSL, mogą się zarejestrować i być zaszczepieni. Większość z tych Ukraińców, którzy tutaj przebywa, raczej przebywa legalnie. I podejrzewam, że część z nich, trudno mi oszacować, jaka to część i ile procent, ale mają PSL, także mogą zarejestrować się w odpowiedni czas, kiedy tam przyjdzie termin na rejestrację osób z odpowiedniego rocznika i będą zaszczepieni.
Pan też przebywa w Polsce legalnie, pan jest zaszczepiony, panie ambasadorze?
Nie jestem zaszczepiony jeszcze, ale MSZ Polski zgłosił do wszystkich ambasad wniosek albo propozycję o zgłaszanie się tych osób, którzy chcą być zaszczepieni. Ja natomiast przeszedłem COVID, mam jeszcze dość dużo antyciał, mam nadzieję, że dam radę walczyć jeszcze z koronawirusem przez parę miesięcy do zaszczepienia.
Czego panu oczywiście życzymy. Panie ambasadorze, pytanie inne, nie martwi pana skądinąd to, że tylu lekarzy z Ukrainy już przyjechało do Polski. W 2019 roku przed COVID-em 547 lekarzy i dentystów ukraińskich pracowało legalnie w Polsce. Ta liczba się zwiększyła w zeszłym roku, być może również w tym. Tak między nami mówiąc, my nie patrzymy na to przesadnie dobrze, jak polscy lekarze wyjeżdżają za granicę, bo martwimy się, że kurczę, tu jest ich miejsce, tu powinni leczyć.
Martwimy się, bo właśnie w czasie pandemii koronawirusa potrzebujemy lekarzy na Ukrainie i dlatego wyjazd każdego lekarza poza granicę państwa oczywiście jest odczuwalny, ale czy mamy możliwość wstrzymania tych osób? No trudno na szczeblu państwowym jakoś zakazać im wyjeżdżać. Raczej nie prowadzimy kampanii jakiejś rządowej o tym zachęcającej do wyjazdu. Oni wyjeżdżają, bo szukają lepszych zarobków. Podejrzewam, to jest główna przyczyna.
Jasne,
dostają
jasne.
Więcej w Polsce. No tak to, samo to... jak polskie lekarze dostają więcej w Norwegii czy w Niemczech. Także tutaj rozumiem ich.
To jest prawda, tak się dzieje. Zbliżają się wakacje, my żyjemy w taką nadzieją, że to już będą normalne wakacje, że już będzie można jeździć. Nie wiem, jak będzie z Ukrainą i to jest pytanie do pana. Czy będzie można bezpiecznie pojechać na Ukrainę?
No, już teraz można pojechać na Ukrainę. Każda osoba wjeżdżająca na Ukrainę, w tym z Polski, powinna mieć tylko ubezpieczenie i negatywny wynik testu PCR. No, niestety są połączenia lotnicze, lotowskie, ale niestety jednak ta sytuacja związana z koronawirusem, wprowadzenia ograniczeń, na przykład teraz lokalnych takich ograniczeń, na przykład Kijów teraz jest zamknięty, ma lockdown, nie pracują restauracje, hotele czy Lwów, to nie zachęca za bardzo do tego, żeby podróżować. Mam nadzieję, że to się rozblokuje, tym bardziej, że proces szczepienia na Ukrainie się rozpoczął. Mamy już 500 000 zaszczepionych osób i oprócz tego ta jednak fala trzecia, która tam pandemii jest też już tak trochę zanika, opada, tak? Bo mamy teraz 11, 12 tysięcy, 15 tysięcy osób dziennie zarażonych. To jest mniej niż 20,
mniej niż w Polsce.
Co było i w Polsce. No.
Panie ambasadorze, wie pan, to co Polaków też przeraża, no to umówmy się, to jest na przykład to, co się dzieje na granicy. Ja pamiętam czasy, kiedy mi się zdarzyło jechać samochodem na Ukrainę i to było różnie, ale nigdy nie było tak, że stałem 8 godzin. No teraz ostatnio, jak tam byłem, no to latałem tam samolotem, nawet do Lwowa, bo stwierdziłem, że sorry, ja nie spędzę połowy dnia w kolejce, bo mi szkoda czasu po prostu.
Panie redaktorze, całkowicie się zgadzam. Sytuacja na granicy potrzebuje poprawy. Jednym z rozwiązań to stworzenie nowych przejść granicznych, poprawienie tej sytuacji, to tworzenie nowych przejść granicznych. Już kilka razy mówiłem to publicznie, że dla porównania pomiędzy Niemcami a Polską przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej było 48 przejść granicznych, a pomiędzy Ukrainą a Polską po 20 latach czy 30 latach już po zniesieniu Związku Radzieckiego mamy 6 przejść granicznych. O 8 razy mniej niż Polska miała z Niemcami, a ilość osób, którzy podróżuje, chce podróżować, jest porównywalna taka sama. Potrzebujemy nowych przejść. Tym bardziej, że Polska dla Ukraińców do pewnego stopnia jest takim oknem w Europę, bo dużo osób podróżuje nie tylko do Polski, a podróżuje dalej do Europy przez Polskę.
Panie ambasadorze,
zakończę ten wątek. Zaczęliśmy korzystać z tego kredytu wiązanego 100 milionów, który był przeznaczony na ulepszenie infrastruktury granicznej. Mam nadzieję, że w tym roku przyszłym dokończą rekonstrukcję i przejść granicznych, które istnieją, i dróg, które prowadzą
do tych przejść. Tylko niech pan już nie prosi Sławka Nowaka o pomoc, bo się znowu źle skończy. Panie ambasadorze, jedno pytanie. Oglądał pan serial Czarnobyl?
Tak.
Bo to wielkie poruszenia wywołał w Polsce. Podobał się panu?
Tak, i u nas też wielkie poruszenie, ponieważ dużo rzeczy nie wiedzieliśmy, bo to cały czas, jak to na przykład w czasach Związku Radzieckiego i nawet po upadku Związku Radzieckiego, nie za bardzo wiedzieliśmy, jak rzeczywiście wyglądała ta sytuacja. I dla mnie to najbardziej przerażające było to, że ukrywania sytuacji realnej dla prostych ludzi.
To rzeczywiście było straszne. Proszę się żegnać, panie ambasadorze. Jest pan ambasadorem Ukrainy w Polsce od lat 7 prawie. 2014. Tak się zastanawiam, czy jest w ogóle w Polsce jakiś ambasador z dłuższym stażem niż pan?
Może chyba zostało dwóch nas jeszcze, takich trzech. Ambasador Rumunii i pani ambasador Albanii. Także Jesteśmy w trójkę, tak na czeli.
Czy pan się wybiera do domu, czy pan jeszcze będzie w Warszawie na długie lata?
Muszę zawsze planować to wyjazd do domu, ale będę przyjeżdżać do Warszawy, bo kocham Polskę, byłem związany z Polską jeszcze z czasów studiów na Uniwersytecie Lwowskim, pisałem pracę doktorską o powstaniu Solidarności, także no, czuję się tutaj dobrze.
Andrzej Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce, który mówi po polsku lepiej niż większość polskich polityków, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Jak pan chciał kandydować, dziękuję to tak jak się mówiliśmy, wie pan, jakoś się tam dogadamy. Kłaniam się nisko panu, kłaniam się nisko państwu. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Do widzenia.